Są takie miejsca w Słowie Bożym, w których te prawdy dotyczące Pana Jezusa Chrystusa, Jego Królestwa, Jego władzy w naszym życiu są bardzo oczywiste, są jednoznaczne, są proste. Czytając je gdzieś automatycznie, dostrzegamy te rzeczy. Są inne miejsca, w których trzeba modlitwy, trzeba, znaczy ja nie mówię, że w tych pierwszych nie trzeba, ale jakby są inne miejsca, w których jakby czytamy i nijak na pierwszy rzut oka nie widzimy tam chwały naszego Pana, nie widzimy tam Jego objawienia, nie widzimy tam tych spraw Królestwa Bożego, które w Nowym Przymierzu zostały nam przedstawione. Natomiast jestem głęboko przekonany, że nasze czytanie słowa jest sycące nasze serca i sycące nasze dusze i prawdziwie przemieniające nas, kiedy w nich oglądamy chwałę Pana i zostajemy mocą Bożego Ducha przemieniani w ten sam obraz z chwały w chwałę. To jest moje głębokie przekonanie i to jest moja głęboka modlitwa i pragnienie w czytaniu, rozważaniu, zwiastowaniu słowa, aby patrząc na te różne kwestie, różne aspekty, o których Słowo Boże mówi, naszego życia, naszego doświadczenia, tego, co dotyczy tych relacji międzyludzkich, w tym wszystkim ostatecznie dążyć do zobaczenia w tym Chrystusa i Jego chwały. Kiedyś czytałem jakąś taką historię o jednym chyba irlandzkim kaznodziei, który zwiastował takie płomieniste kazanie i po tym kazaniu usiadł koło starszego brata i tak zapytał go: no bracie, co ty myślisz o tym słowie? A ten brat mówi coś w tym stylu: opowiadałeś, podekscytowałeś się i nas tutaj pobudziłeś, ale Chrystusa nie pokazałeś. A on mówi: no ale bracie, przecież to słowo nie było o Chrystusie. Tam przecież to dotyczyło właśnie jakichś takich kwestii, o których ja wyjaśniałem, mówiłem. A ten starszy brat na niego patrzy i mówi: słuchaj, mówi, musisz przejść przez wszelkie góry, przedrzeć się przez wszelkie krzaki i przejść przez wszelkie rzeki, ale do Chrystusa musisz dojść w Słowie Bożym, bo to Słowo całe o Nim świadczy. I to mnie poruszyło, to wiecie, mi dało dużo do myślenia, zweryfikowało moje kaznodziejstwo i staram się to czynić, modlę się o to, żeby Bóg mi w tym dopomagał i też was, bracia, zachęcam do tego, abyście czytając, rozważając, głosząc, nie zapominali, że to słowo jest słowem Boga żywego, który się nam w tym słowie objawił. Pan Jezus mówi do faryzeuszów: czytacie pisma, bo sądzicie, że w nich macie żywot wieczny, ale do mnie przyjść nie chcecie. A przecież to słowo o mnie świadczy. Więc to jest niezwykle, niezwykle istotna kwestia w rozważaniu Bożego Słowa, abyśmy nie sądzili, że przeczytanie rozdziału, dwóch, trzech wersetu, dziesięciu wersetów jest życiem. Nie, Chrystus jest życiem. I my przez to słowo możemy mieć kontakt z Chrystusem. My przez to słowo możemy wpatrywać się w Chrystusa. My dzięki temu słowu możemy usłyszeć Go, możemy poznać Go, a to jest życie wieczne. Poznawanie jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego On posłał. To jest życie, poznawanie Chrystusa. Więc jeśli my poprzestaniemy na moralnych lekcjach, jeśli my poprzestaniemy na zrozumieniu pewnych prawd, to za mało. to jeszcze nie jest życie. To są rzeczy ważne, to są rzeczy cenne. One oczywiście są częścią poznawania Chrystusa, ale musimy wpatrywać się w to słowo z pomocą Bożego Ducha, aby w nim oglądać chwałę naszego Pana. I to jest, jestem głęboko przekonany na podstawie Słowa Bożego, gdzie czytamy o tym właśnie, że gdy my wpatrujemy się w ten doskonały zakon, że kiedy my zostajemy oświeceni przez Bożego Ducha, kiedy oglądamy chwałę Pana, wtedy jesteśmy przemieniani na Jego obraz z chwały w chwałę, jak to czyni sam Pan, który jest Duchem. Wielu ludzi tam ten fragment, który cytuję z listu do Koryntian, w kontekście chrześcijańskiej wolności totalnie opacznie interpretuje, ale tam mowa jest o wolności, właśnie wolności, która wynika z upodabniania się do Chrystusa, wolności od grzechu, wolności od zniewolenia naszym ciałem, wolności i zwycięstwa nad presją tego świata, dzięki właśnie tej pracy Ducha i upodabniania nas do Chrystusa, gdy my wzrastamy w Jego poznaniu, gdy my wpatrujemy się w to objawienie Boże z uzdolnieniem Ducha i objawieniem Ducha. I niechaj Bóg nam dopomoże i teraz to samo czynić. Wczoraj tutaj czytaliśmy ten fragment z drugiej księgi Samuela, 19 rozdziału, gdzie Boży lud po odtrąceniu prawowitego króla i ustanowieniu uzurpatora, tego, który miał piękną prezencję i tego, który im wiele obiecywał, ale za jego obietnicami nie stał ani jego charakter, ani też Boże pomazanie, które stało za prawowitym królem. I ten uzurpator upadł. Absalom, syn Dawida, zginął haniebną śmiercią. Zginął i został przykryty stertą kamieni, jak ten, który zostałby ukamienowany, co było symbolem hańby. I teraz w Bożym ludzie rozgorzała dyskusja, co mamy zrobić w tej sytuacji, kiedy odrzuciliśmy naszego króla, który przecież nas ratował, który przecież nas wywiódł z niewoli, tych opresji, tych Filistynów. Jakże myśmy go znieważyli, jakże myśmy dopuścili się wielkiego zła wobec niego, żeśmy go odrzucili i teraz jak to uczynić, by go sprowadzić z powrotem? Jeszcze tylko taka jedna myśl, później wieczorem myślałem o tym słowie, o której wczoraj nie dodałem. Zobaczcie, jakąż niegodziwością jest to, co robimy, gdy odrzucamy naszego Pana, naszego Króla. Jak dobrze żyło się ludowi pod rządami Dawida. Jaki pokój zapanował w kraju. Pamiętajmy, że jest to w kontekście historii, która ciągnie się już od czasów Jozuego, kiedy oni weszli do Kanaanu, posiedli Kanaan, ale co? Później przyszły czasy sędziów. I jeśli czytacie Księgę Sędziów, to widzicie, co tam się dzieje. Tam jest powtarzające się w kółko pewne wydarzenie. Jest czas, kiedy oni w miarę trzymają się zakonu Bożego i jakoś się sprawy układają, ale to nie trwa długo. Bardzo szybko zaczynają wchodzić w różne sprawy i czytamy, że nie było wtedy króla w Izraelu. Każdy czynił to, co było dobre w jego własnych oczach. Czyli każdy na swój strój, każdy sobie tam wymyślał, jak to ma być, jak to mamy rozumieć i ciągle popadali w jakieś bałwochwalstwo. Ciągle właśnie to ich samowola, to ich taka wolność całkowita, brak jakiejś wspólnoty, która by ich trzymała i rzeczywiście szukania Boga, powodował, że oni się rozchodzili jak te owce. I Bóg przyprowadzał na nich jakiś to Amorytów, to Chiwitów, to innych tam, których rzekomo niby wytępili, ale oni tam gdzieś jeszcze były, jakieś resztki. I nagle te resztki się podnosiły. Wydawało się, tych, którzy oni pokonali, już podbili. Nagle oni w taką siłę się wzbijali, że ich podbijali z powrotem w niewolę. I oni biedni wtedy służyli, płakali i zaczynali wtedy wzdychać do Pana. O Boże, ratuj nas, Boże, zmiłuj się. I faktycznie Bóg się miłował za każdym razem. Wzbudzał im jednego sędziego, drugiego, trzeciego, czwartego, piątego. I sędzia przychodził, przychodziło wyzwolenie, przychodził ratunek Boży w cudowny sposób. I co? I potem znowu to samo. I to samo. I to cała Księga Sędziów. Coraz gorzej. Dochodziło do takich rzeczy, pamiętacie, na końcu Księgi Sędziów, że tam facet sobie bierze jakiegoś tam lewitę, wstawia jakiś posążek i ma swoją świątynię i myśli, że Jahwe służy. No, takie rzeczy się dzieją. Potem tą kobietę tam gwałcą ci ludzie. On ją rąbie na kawałki, rozsyła do plemien Izraela. Takie rzeczy się dzieją w Izraelu. To jest straszny stan, do czego oni dochodzą. I potem oni mówią, dobra, no to chcemy być jak inne narody, nie? Króla sobie postawimy. No to Saula wybrali. Bóg tam go oczywiście wprowadził na scenę, ale to był król według ich żądania, tak? Żeby właśnie górowo nad nimi głowę wyższe od wszystkich i tak dalej. I zobaczcie, oni są w takiej historii, lata ciągłych tych problemów, konfliktów, niestabilności, ciągłe sytuacje jak za Gedeona, oni się chowają gdzieś tam, żeby trochę jedzenia przygotować. To jest takie życie przez całe pokolenia. Naprawdę niestabilność, niepewność, że dzisiaj budujesz dom, dzisiaj sadzisz winnicę, a jutro po prostu ktoś przyjdzie ci, to wywali ci jakiś tam obcy z innego, obcego języka, którego nie rozumiesz i każe ci służyć, wychłosta cię i nic nie możesz zrobić, nikt cię nie ma kto cię bronić. Taka sytuacja, takie życie przez całe pokolenia. I przychodzi Saul, ich król, no i co? I Saul zaczyna siebie ustanawiać, swój dom umacniać. O tak, jemu się żyje dobrze, ale ludziom w kraju wcale nie lepiej. Dalej ich tam uciskają, dalej on nie radzi z tymi wszystkimi wrogami. I przychodzi Dawid, Boży człowiek, pomazaniec, ten, którego faktycznie Bóg sobie wybiera, człowiek według jego serca. I jest pokój w kraju, jest stabilność. Ludzie czują się bezpiecznie. Wszyscy wrogowie się ich tam boją. Wszyscy przychodzą i Dawidowi służą. Wiecie, to jest król, który ma pozycję, ma władzę, ma Boże pomazanie nad sobą. I ludziom się dobrze żyje. Jest bezpieczeństwo, jest pokój w kraju. I przychodzi ten Absalom. I miesza im w głowach. I oni są gotowi odrzucić tego Dawida, który tyle dobra dla nich wyrządził, który tyle zdobył dla nich. I obrać sobie Absaloma, który im obiecuje rzekomo więcej. Zobaczcie, jaka to jest diabelska polityka. To jest dokładnie to samo dzisiaj, nie? Że Chrystus umarł za nas, aby nas wyzwolić z grzechu. Odkupił nas dla Boga, abyśmy byli Jego szczególną własnością. Dał nam uczestnictwo w swoim królestwie. Wyrwał nas z królestwa ciemności i wprowadził nas do królestwa światłości. Dał nam prawo swoje, abyśmy wiedzieli, jak mamy żyć, jak mamy postępować. Dał nam Ducha swojego świętego, abyśmy nie w cielesnej naszej sile Mu służyli, ale uzdolnieni mocą Jego Ducha. Dał nam słowo swoje, które karmi nas. Dał nam Kościół, braci, siostry, przez których mówi do nas, kształtuje nas, wspiera nas. Dał nam wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, wszystkim. Czego my jeszcze pożądamy? Czego my jeszcze szukamy? Czemu my dajemy się oszukać tym Absalomom? Jest niesamowite, że nic się nie zmieniło. Że człowiek nadal, ten Absalom przychodzi, zaczyna ci je mieszać, że ten twój król to nie jest taki dobry, jak ty sobie myślisz. Że on tak naprawdę nie daje ci wszystkiego, że on ma coś więcej do zaoferowania, że ty jeszcze nie żyjesz pełnym życiem, ale że on coś ci ma takiego do zaoferowania, że naprawdę poczujesz, co to życie. I my temu wierzymy. To jest niesamowite. Ale wracając tutaj do naszej historii, kiedy w końcu to się wszystko zawaliło, kiedy to wszystko runęło, kiedy oni w końcu zdali sobie sprawę, Absaloma namościliśmy królem. To był błąd, ale Absalom zginął. Już nie ma Absaloma, nie ma tego wszystkiego, te wszystkie nadzieje rozwiane. Co tu robić? No tak, trzeba sprowadzić króla z powrotem. Trzeba wrócić. Tak jak powiedzieliśmy, czasami Pan Bóg w swojej wielkiej łasce, naprawdę to jest Jego wielka łaska, kiedy nam tych zabije, tych Absalomów w naszym życiu. Obyśmy my sami się od nich odwrócili. To jest jeszcze większa łaska, to jest jeszcze większa rzecz. Kiedy my się w porę zreflektujemy i powiem, precz Absalomie, nie chcemy ci służyć, będziemy służyć naszemu Panu. Ale jeśli gdzieś się zagubimy w tym, jeśli się za daleko posuniemy i jeśli Bóg zniszczy tych naszych Absalomów, czy to będą pieniądze, czy to będą jakieś nasze rodzinne powiązania, czy to będą jakieś kościelne sprawy, czy to będzie nasza pycha, cokolwiek by to nie było, co stanęłoby w miejscu naszego Boga, co staje się jakimś naszą obsesją, co staje się tym, wokół czego nasze życie się kręci. Niechaj Bóg to zniszczy, niechaj Bóg to zabije, jeśli to ma zbawić naszą duszę. Ja w ten sposób rozumiem tą modlitwę brata o ten Boże karcenie, że po prostu są sytuacje, kiedy my jesteśmy tak zaślepieni, tak ogłupieni, że jedyna rzecz to po prostu trzeba nas na kolana sprowadzić. Trzeba nas po prostu uderzyć i zabić tego Absaloma w naszym życiu. I obyśmy wtedy nie stanawiali, nie szukali następnego Absaloma, bo oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, tak, że jednego zabili nam, no to my drugiego zaczynamy. Jednego bożka nam zburzono, no to my następnego wzbudzamy. Ale obyśmy wtedy otrzeźwieli i zaczęli szukać Pana i chcieli rzeczywiście, aby On królował nad nami, tak jak tutaj ci Izraelici w końcu doszli do tego, że to jednak Dawid jest tym prawdziwym królem i on ma rządzić nad nimi. I postanawiają go sprowadzić z powrotem. I tutaj w tym obrazie sprowadzenia Pana Jezusa, przepraszam, w tym obrazie sprowadzenia Dawida do Izraela jako króla, jakby nie jestem w stanie oddzielić tych dwóch rzeczy. Widzę jakby te dwie kwestie. Z jednej strony ten aspekt przywrócenia panowania Chrystusa, ale jednocześnie w tym, co tutaj się dzieje nad Jordanem, kiedy Dawid wraca, dostrzegam też ten aspekt ostatecznego rozliczenia. Ten jego powrót tutaj na tron Izraela w jakiejś mierze przypomina mi, czy pozwala mi odnieść się do tych kwestii powrotu naszego króla. On dzisiaj jest królem. Czytamy, że Bóg ustanowił go panem i królem. I on nim jest dzisiaj. Jezus jest królem. Jezus panuje, Jezus króluje. Jego królestwo już jest założone. My jesteśmy częścią jego królestwa, jeśli on jest naszym królem. Jesteśmy uczestnikami Jego Królestwa, ale my oczekujemy na powrót Króla. My oczekujemy na Jego powrót w chwale i Jego wyrównanie wszystkich rachunków, Jego postawienia jednych po prawicy, a drugich po lewicy, Jego odkrycia tych tajemnych spraw, z którymi dzisiaj wieloma się zmagamy, których wielu nie rozumiemy, które dzisiaj pozostają dla nas tajemnicą, ale przyjdzie czas, kiedy to, jak my jesteśmy poznani, stanie się też naszym udziałem, że poznamy tak, jak jesteśmy poznani. Wiele rzeczy, wiele tajemnic zostanie przed nami odkrytych. Wiele pytań, które mamy dzisiaj dotyczących zła na świecie, cierpienia na świecie, tych niepojętych dla nas strasznych rzeczy, jakie dzieją się na tej ziemi, ogromnego morza cierpienia. To wszystko zostanie wyjaśnione, to wszystko zostanie wyrównane. Przyjdzie Boży sąd, kiedy te wszystkie sprawy staną przed Bogiem i Bóg odda każdemu człowiekowi według jego uczynków. Księgi zostaną otwarte. Wszystko tam jest zapisane. Wszystkie sprawy, najdrobniejsze rzeczy, to wszystko tam jest. I Bóg to wszystko wyrówna. I w tym obrazie przyjścia Dawida z powrotem do narodu, w jakiejś mierze oczywiście, to wszystko są cienie, to wszystko są zapowiedzi, więc tutaj nie możemy każdego jednego szczególika gdzieś tam na siłę, wiecie, dopasowywać. Ale chodzi o to, byśmy czytając dostrzegali te prawdy, które nas dotyczą, dotyczą Chrystusa Pana i Jego Królestwa. Więc jakby w tym, o tym mówimy. Nie mówimy tu o na siłę wpisywaniu jakichś rzeczy, których tam nie ma i doszukiwaniu się na siłę jakichś teologicznych kwestii. Chodzi o to, byśmy czytając umieli to z łaską Bożą, z pomocą Ducha Świętego przenieść na ten grunt prawdy Królestwa Bożego, świadectwa o Jezusie Chrystusie. Więc jakby w tym aspekcie próbuję to tutaj rozważać i rozumieć i przypominać nam te oczywiste prawdy nowego przymierza, w których Pan Bóg nam te rzeczy o Chrystusie wyraźnie objawił. A tutaj patrzymy na nie jako cienie i one pomagają nam jako ilustracje do tych prawd. A więc mówiliśmy o tej pokucie Szymejego. jakkolwiek nie mamy pewności co do jego motywacji, co też nam daje możliwość rozważenia tego, czy jego pokuta była szczera, czy była autentyczna. Jeśli tak, to faktycznie doświadczył słusznej łaski, doświadczył tego, co staje się udziałem pokutującego grzesznika. Jeśli szczerze człowiek pokutuje, wyznaje swój grzech, nie owija go w bawełnę, nie usprawiedliwia się, ale wyznaje swój grzech, to wtedy wiemy, że dostępuje miłosierdzia. I w dniu sądu, w dniu przyjścia Pańskiego, nie ma lęku, nie ma obawy. Czytamy, że śmiało możemy stanąć przed Panem, że nie lękamy się Jego przyjścia. Nie będziemy w gronie tych, którzy będą wołali do gór i pagórków, spadnijcie na nas, przykryjcie nas. Ale czytamy, że to wielki dzień radości dla Bożego ludu. To wielki dzień odpłaty Bożej. To wielki dzień spotkania wreszcie z naszym Panem, Zbawicielem, który nas umiłował i samego siebie wydał za nas. Więc jeżeli jesteśmy ludźmi szczerze pokutującymi, prawdziwie pokutującymi, to jedynie Bóg to wie. Człowieka możesz oszukać swoimi łzami, człowieka możesz oszukać, siebie samego możesz nawet oszukać, ale Boga nie oszukasz.
A tutaj to wyznaczyło, że jego koniec świadczył, że on nie był szczery.
To akurat nie tutaj mamy do czynienia z Dawidem, który... Tak, tak, ale Dawid też jest jakby tutaj człowiekiem, który być może chce chronić swojego syna przed takimi niepewnymi ludźmi. Więc tutaj mamy, mówię, te cienie nie są idealne, tak? One pokazują nam jakby pewną rzeczywistość historyczną i no, możemy się tutaj właśnie domyślać, że może tak nie było do końca, może Dawid do końca nie ufał temu, ale nie wiemy, co było w jego sercu. Być może on wtedy nawet może szczerze pokutował. Kto to wie? Nie wiemy tego. Natomiast to, co dla nas jest tutaj istotne, to to, żeby wejrzeć w nasze serce, czy ja szczerze pokutuję. To jest dla mnie to słowo, tak? Bo to, czy on tego, to już jest jakby jego sprawa, tak? Ale ja teraz muszę się przyjrzeć w tym świetle sobie i zastanowić się nad szczerością mojej pokuty. Chodzimy w Wejherowie tam do aresztu, rozmawiamy z więźniami. Wiecie, jest kilka takich przypadków, gdzie to po prostu jest... To mi pokazuje na tą właśnie kwestię gdzieś głębokości serca człowieka i szczerości. Podam przykład jeden. Jest taki jeden kochany tam więzień, który mówi tak do nas. Jak ja bym chciał tego, co wy macie, żeby Pan, i on tak dosłownie jego słowa tutaj, żeby Bóg moje serduszko zmienił na takie. Ja jestem taki podły, ja jestem taki przewrotny, ja jestem taki zły, ja sobie w ogóle z tym nie radzę, we mnie coś wstępuje, ja jestem gotów zabić człowieka, jak mi stanie na drodze i tak. Ja tego nie mogę. I mówi, módlcie się o mnie, że Bóg mnie zmienił. I my się z nim modlimy, wiecie. I on się modli, szczerze się modli z nami. Boże, zmień moje serce, ratuj mnie, wyzwól mnie, uczyń moje miejsce życie nowym. I nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. On woła, my się za nim modlimy, tłumaczymy mu, rozmawiamy z nim. I nie ma zmiany. Od miesięcy to trwa. Ja sobie myślę, Boże, co jest? Przecież wiem, że Ty jesteś Bogiem zbawienia. Ty możesz zmienić Jego serce. I jakby tutaj dwie kwestie gdzieś mnie zastanawiają w tym wszystkim. Nie rozumiem tego. Nie mam wejrzenia w to do końca, ale myślę sobie o dwóch sprawach. Po pierwsze, nie widzę Jego serca. I nie wiem, co tam jeszcze się kryje oprócz tego. I zresztą też o tym z Nim rozmawiałem. Mówimy, słuchaj, mówisz dobre słowa. I to, co mówisz, deklarujesz, jak się modlisz, no pobudza nas, żeby się o Ciebie modlić, mieć nadzieję, że doświadczysz tego, że w końcu przyjdzie ten dzień zbawienia Twego. Ale myślę sobie o swoim czasie, kiedy ja jako jeszcze człowiek nieodrodzony, zbliżając się do Chrystusa, też tak się modliłem. Ale bez pokuty takiej, wiecie, żeby się odwrócić naprawdę od grzechu. I też się nic nie zmieniało. Przeczytałem książkę chrześcijańską, poruszyła mnie, przekonała mnie, pomodliłem się tą modlitwą i nic. Może bez takiego zaangażowania, jakie widzę w jego życiu, ale z taką no, pragnieniem zmiany, ale nie z pragnieniem odwrócenia się rzeczywiście od grzechu. I dlatego nic się nie działo. Dopiero kiedy przyszedł ten moment po iluś tam miesiącach w moim życiu, kiedy dojrzałem do tego momentu i kiedy Bóg faktycznie otworzył moje oczy w taki sposób, że zobaczyłem okropność swojej duszy, okropność swojego zakłamania i obłudy i tego wszystkiego, i wtedy rzeczywiście pokutowałem, widząc jednocześnie Bożą miłość i tą cudowność zbawienia w krzyżu i przyjęcia w tej prostej modlitwie, w tej prostej wierze tego, co Jezus dla mnie uczynił. Ale to też właśnie jest ten aspekt drugi, który też dostrzegam, że to nie jest tak, że człowiek na żądanie się nawróci. To nie jest tak, że człowiek sobie postanowi i mówi, ja się dzisiaj nawrócę i się nawróci. Jakkolwiek jest tutaj kwestia, jest tu potrzeba ludzkiej pokuty i ludzkiego nawrócenia, to jest to łaska Boża, że człowiek się nawraca, że człowiek faktycznie doświadcza tego. To nie jest tak, że my przyjdziemy, kiedy nam się podoba, do Boga. Biblia mówi, dzisiaj, jeśli usłyszysz Jego głos, nie lekceważ tego, nie zatwardzaj swojego karku, nie zatykaj swoich uszu, bo dzisiaj Bóg do ciebie mówi, dzisiaj daje ci szansę. Jeśli dzisiaj dotyka twojego serca, to dzisiaj na to zareaguj. Nie mów sobie, że jutro to załatwisz, że kiedyś to załatwisz, bo to nie jest twoja sprawa, że ty sobie postanowisz i to załatwisz. Bóg dzisiaj daje ci łaskę i dzisiaj z niej skorzystaj. Jutro nie wiesz, czy da ci tę łaskę. Nie masz takiej gwarancji, że na zawołanie twoje Bóg się nad tobą zlituje i okaże ci łaskę. Ja tego do końca też nie rozumiem, ale coś w tym dostrzegam w tego typu przypadkach, że to jest łaska Boża, że to nie wystarczy tylko człowiekowi, wiecie, postanowić i zawołać i to się automatycznie dzieje. Gdzieś jest ten aspekt głębokości serca i tych rzeczy zawiłych, których my nie widzimy, ale jestem przekonany, tak jak Słowo Boże nas poucza, że to zależy od Bożego zmiłowania. Że jednak jest ten aspekt Bożego decydowania. Nie to, że Bóg nie chce kogoś zbawić. Nie zrozumcie mnie źle. Nie to, że Bóg sobie jednych przeznaczył na potępienie i oni choćby nie domek pokutowali, to ich Bóg nie zbawi. Nie myślę o czymś takim. Ale jakby widzę coraz bardziej to, że człowiek winien naprawdę z wielką bojaźnią korzystać z tego czasu łaski, który Bóg daje w danej chwili. I nie myśleć sobie, że to On zdecyduje, kiedy On przyjdzie do Boga, w jaki sposób to się będzie działo. Dzisiaj, jeśli Bóg dotyka twojego serca, skorzystaj z tej łaski. Za każdym razem, kiedy Bóg ci o czymś mówi, kiedy Bóg ci coś objawia, nie lekceważ tego, nie odkładaj tego, nie myśl sobie, że ty sobie to zrobisz na swój sposób. Ale dzisiaj ci Bóg daje łaskę, dzisiaj Bóg coś ci pokazuje, dzisiaj Bóg coś uczynić w twoim życiu. Poddaj się temu, skorzystaj z tego. Bo nie wiesz, czy ten czas łaski przyjdzie ponownie, czy będziesz żył w ogóle jutro, czy będziesz miał taką w ogóle możliwość jakąkolwiek. Więc dostrzegam też ten aspekt Bożego zmiłowania, Bożej łaski, Bożego miłosierdzia. I tutaj w tym kontekście, wracając już do tego tekstu, ta autentyczność ludzkiej pokuty w całej swej pełni objawi się przy przyjściu Pańskim. Którzy są czyści, którzy są w Chrystusie, a którzy są tym konkolem, który mógł być, rosnąć razem ze zbożem, którzy są tymi złymi rybami, które zostaną oddzielone od dobrych ryb i wyrzucone w ogień. Którzy to są ci, którzy usłyszą, sługo dobry i wierny, chodź do radości swego Pana. Którzy to są? To wszystko dzisiaj możemy się w tym grubo mylić, ale przyjdzie dzień, kiedy to się stanie jawne i kiedy już wiecie, ci, którzy będą po prawicy, będą po prawicy, będą zbawieni, wejdą do żywota wiecznego. Ci, którzy znajdą się po lewicy, nie ma przemiany. To już nie jest czas na pokutę, to już nie jest czas na ratunek, to już nie jest czas na jakieś wyjaśnienia. Czytamy, że wszystkie usta będą zamknięte, kiedy Bóg wyda swój wyrok. Nie będzie tam człowieka, który będzie się z Bogiem sprzeczał, który będzie tłumaczył, że coś tam Pan Bóg nie zauważył, czy o czymś zapomniał, że jeszcze to... Nie. Bóg to tak wyłoży, że nie będzie tu dla nikogo wątpliwości. Wszystkie usta będą zamknięte. A więc dzisiaj musimy korzystać z tej łaski przebaczenia, łaski pokuty, łaski naprawienia w naszym życiu, oczywiście przez Boga, kiedy my pokutujemy, kiedy my Go szukamy, tego, co jest do naprawienia, tego, co jest do oczyszczenia, abyśmy w tym dniu Jego powrotu, Jego przyjścia nie byli zawstydzeni, ale byli uradowani Jego przyjściem. I te dwa kolejne przykłady, te dwie kolejne osoby, które tutaj przychodzą, pokazują właśnie na te aspekty wyrównania rachunków. Pokazują, jak w tym ostatecznym rozrachunku wszystkie sprawy, które wcześniej były nie tak, które były jakoś tam zakamuflowane, czy też nie były nagrodzone, teraz to wszystko zostaje na koniec pięknie wyrównane. A więc czytajmy teraz od wiersza 24. Po Szymeim przychodzi Mefiboszet. Wiersz 24, 19 rozdział drugiej księgi Samuela. Także Mefiboszet, wnuk Saula, wyszedł królowi na spotkanie. Znowu, zanim będziemy czytali dalej, musimy pamiętać kontekst, tak? Co się wydarzyło. Dawid okazał łaskę Mefiboszetowi. Sprowadził go z dalekiej ziemi Lodabar, z ziemi pustkowia. Sprowadził go do swojego domu. Dał mu miejsce przy swoim stole, jak jednemu z synów. A to był syn Saula, który nastawał na jego życie, który chciał go zgładzić, a któremu Dawid wielokrotnie okazał łaskę. I po śmierci Saula, ze względu na swojego przyjaciela Jonatana, okazał łaskę Mefiboszetowi i posadził go przy swoim stole. I kiedy Dawid uchodził przed Absalomem z Jeruzalemu, Mefiboszeta nie było z Dawidem. I Syba, sługa Mefiboszeta, okłamał Dawida, mówiąc mu, że Mefiboszet teraz w tym momencie będzie swoje tam interesy załatwiał i na nowo odzyska rzekomo tron. I Dawid uwierzył temu. Dawid niestety pochopnie wydał sąd na Mefiboszeta i w związku z tym, że Seba przyniósł mu tam jedzenie i go tam, wiecie, tak go ujął tą swoją gładką mową, Dawid, nie wysłuchawszy drugiej strony, co wielkim jest błędem, wiecie, kiedy słuchamy tylko jednej strony, nie? Łatwo jest wydać wyrok skazujący na drugą. Dawid niestety tego nie zrobił, nie posłuchał drugiej strony, tylko pochopnie wydał wyrok i przekazał wszelkie dobra Mefiboszeta dla Syby. A teraz przychodzi na jego spotkanie Mefiboszet i teraz Dawid ma okazję posłuchać drugiej strony. I co też się dowiaduje od Mefiboszeta? On wychodzi na jego spotkanie i mówi tak, znaczy to jest, jakby to jest opis narratora. Od dnia, kiedy król odszedł z Jeruzalemu, aż do dnia szczęśliwego jego powrotu, nie mył on swoich nóg i nie strzygł swojej brody i nie prał swoich szat. Nie róbcie tego, bracia. Szczególnie jak tu się zgromadzamy razem, myjcie swoje nogi, strzyżcie brody i pieszcie swoje szaty. Ale dlaczego on to robił? To nie było to, że on był takim niechlujem, że się zaniedbał, że był brudasem. Nie. On w ten sposób uczestniczył w tym wygnaniu Dawida. To był człowiek chromy. Miał problemy ze stopami. To był człowiek, który, jak się później dalej wyjaśni, nie udał się z Dawidem w jego podróż. Nie dlatego, że nie chciał, ale dlatego właśnie, że Syba go oszukał. Syba go chciał wykorzystać. Ale on, zostając w Jeruzalemie, był w stanie, można powiedzieć, takiego zaniedbania osobistego. Wierzę też, tutaj tego nie jest powiedziane, więc to tylko moje domniemanie, jakiegoś modlitwy za Dawidem, jakiegoś wstawiennictwa, jakiejś formy wołania za tym, co tu się dzieje w tej sytuacji. Ale tego oczywiście nie wiem, to tylko jest mój domysł. Natomiast to, co jest jasne z tego tekstu, to, że on w ten sposób wyrażał, że on jest w żałobie. Z tego powodu, że Dawid nie jest królem, że on się utożsamia z Dawidem, że on jest gotów być uczestnikiem jego hańby w jakiejś mierze. I to jest dla mnie obraz tego, co ja mam czynić w sytuacji, kiedy mój pan, mój król dzisiaj jest w pohańbieniu, kiedy dzisiaj ludzie drwią, kiedy rzucają jego imieniem jak mięsem, jak to mówimy potocznie. Kiedy nie widać tego jego panowania, ale ja wiem, że on wróci. Ja wiem, że on przyjdzie. Ja wiem, że on będzie panował. I dzisiaj, kiedy go nie ma, to jest to dla mnie w jakiejś mierze czas żałoby. czas żałoby z powodu tej nieprawości, tego bluzgania Jego imienia, tych różnych złych rzeczy, które rzekomo się w Jego imieniu czyni, a są rzeczami, które są bluźniercze. To jest czas, w którym Chrystus jest w pogardzie i my czytamy, że my mamy wyjść poza obóz, znosząc Jego pohańbienie. Mamy uczestniczyć w Jego hańbie, mamy być gotowi na to, żeby ludzie z nas drwili, żeby z nas się śmiali, żeby nas uważali za czubków, za jakichś skrajnych ludzi, którzy są fundamentalistami, jakkolwiek zechcą nas sobie nazywać. My winniśmy uczestniczyć w tym, wiedząc, że jest to taki czas, kiedy królestwo naszego Pana jest zamknięte przed oczyma ludzkimi i jest dzisiaj czas, kiedy oczekujemy na powrót króla. I póki co jego imię nie jest wywyższone na całej ziemi. Wszelkie kolano się przed nim nie zgina i wszelki język nie wyznaje, że on jest Panem. Ale wielu drwi sobie z niego, wielu kpi sobie z niego, wielu go obraża. I jeśli my stoimy po jego stronie, to jesteśmy uczestnikami jego hańby. To będzie to nas kosztowało, to będzie to w jakiejś mierze wymagało od nas zaparcia się samych siebie, zrezygnowania z różnych rzeczy i bycia przykrymi. I też w naszym doświadczeniu będzie wiele przykrości. I to Mefiboszet czyni. Mefiboszet utożsamia się z Dawidem, z tą jego hańbą, z tym jego odrzuceniem. I czytamy dalej, że gdy wtedy przyszedł z Jeruzalemu i spotkał się z królem, rzekł król do niego, dlaczego nie wyruszyłeś ze mną, Mefiboszecie? A on odpowiedział, panie mój, królu, sługa mój oszukał mnie. I tu mówi o Sybie, o tym właśnie jego słudze, który przyszedł do Dawida i takie na niego tam kłamstwa opowiadał. Sługa mój oszukał mnie. Nakazał mu bowiem twój sługa, czyli ja nakazałem mu w Sybie, osiodłaj mi osła, a wsiądę na niego i pojadę z królem, gdyż twój sługa jest kulawy. Więc Mefiboszet poprosił Sybę, żeby mu przygotował osła i on chciał jechać z Dawidem. Ale co się stało? Syba oczernił twego sługę, oczernił Mefiboszeta przed moim panem, królem, lecz mój pan król jest jak anioł Boży. Uczyń tedy, co uznasz za dobre. A więc Mefiboszet ponownie wie, że Dawid jest człowiekiem sprawiedliwym. Że co prawda Syba go oszukał, nawciskał mu różnych kłamstw, ale Mefiboszet zna Dawida i wie, że to jest mądry człowiek, że to jest prawy człowiek, że teraz wysłuchawszy jego historii, widząc jego stan, jak on wygląda, Dawid weźmie sobie to do serca i teraz się zmieni sytuacja. Wyrok Dawida się odmieni. Gdyż chociaż cały dom, dalej to mówi Mefiboszet, gdyż chociaż cały dom mojego ojca nie mógł niczego innego oczekiwać od mojego pana, króla, jak tylko śmierci, ty jednak umieściłeś twego sługę w gronie tych, którzy jadają u twego stołu. Jakież tedy jeszcze pozostaje mi prawo oprócz tego, by błagać króla o litość? Bracia, widzicie właściwą postawę, jaką winniśmy zająć wobec naszego króla? Co nam się należało z tego, co od niego otrzymaliśmy? Na co my zasłużyliśmy? Co otrzymaliśmy, co było wynikiem naszych zasług, naszej pracy, naszego czegokolwiek w nas i czegokolwiek myśmy dokonali, co on nam dał? Na nic nie zasłużyliśmy. Na nic. Poza sądem i śmiercią i gniewem. Na to zasłużyliśmy. I Mefiboszet to dobrze rozumiał. Mefiboszet to doskonale rozumiał, że to, co Saul, jego ojciec, mu zrobił, czyli jego dziad, to co, na co on zasłużył, na śmierć. Tak się działo we wszystkich innych narodach. Nowy król wykańczał dynastię poprzedniego króla. Ale mówi, ty okazałeś mi taką łaskę, posadziłeś mnie przy swoim stole. Jakże ja mam prawo teraz czegokolwiek od ciebie jeszcze żądać? Jakie ja mam prawo, żeby oczekiwać? Zobaczcie, w ilu sercach chrześcijan nie ma takiej postawy. Jest postawa, Boże, czemu mi nie dałeś tego? Boże, ale jeszcze to bym chciał. A jak mi dasz to, to wtedy ja to. Ludzie, co to jest? Nierozumienie łaski, jakiej staliśmy się uczestnikami. Nierozumienie, że my na nic nie zasługujemy, jak tylko na sąd. Tyle otrzymaliśmy i zamiast być wdzięcznymi za to, że posadził nas przy swoim stole, że nas włączył do swego królestwa, że nam przyobiecał królestwo, że zapłacił cenę za to wszystko. My jeszcze śmiemy czegokolwiek od niego żądać? My śmiemy mieć jakiekolwiek pretensje do niego, że to czy tamto czyni w naszym życiu? Pomyślmy, jakąś niegodziwością z naszej strony jest żądanie od naszego Pana czegokolwiek, kiedy tak wiele dla nas uczynił, kiedy tak wielką łaskę nam okazał. Z jakąż postawą pokory, z jakąż postawą uniżenia winniśmy przed nim stać. To nie znaczy, że nie możemy go o nic prosić, ale prosić z pokorą, decydując, zdając się na jego mądrość, zdając się na jego miłosierdzie, zdając się na jego łaskę, wiedząc, że on jest królem, jest więcej niż anioł pański. Nie możemy mieć postawy roszczeniowej wobec Boga. A zobaczcie, jak w wielu myśleniach ludzi taka jest postawa wobec Boga, wobec Kościoła, wobec... Po prostu oni przychodzą z żądaniami. Traktują Boga jak supermarket, w którym po prostu chcą brać towary. I niektórzy uważają, że Bóg musi im to zdać, bo oni wierzą, bo oni coś powiedzieli. I to ma moc dać im to, co oni powiedzieli. Różne inne jakieś sposoby podejścia Pana Boga i wykręcenia Mu ręki, żeby Bóg był ich sługą. Ale to jest totalne, totalne niezrozumienie pozycji, w jakiej my stoimy wobec Boga. Że On okazał nam wielkie miłosierdzie, wielkie łaskę i my nie mamy prawa niczego od Niego żądać. Możemy jedynie błagać Go o litość. Możemy Go jedynie błagać i miłosierdzie i zdać się na Niego. I pozwolić Jemu czynić, co tylko On zechce, bo On jest Panem i Królem. I to Mefiboszet tutaj pięknie, pięknie reprezentuje. A król rzekł do niego, po cóż jeszcze mówisz o tych sprawach? Wszystko jest jasne już, tak? Nie ma co tu już więcej dyskutować, tutaj nie ma co wyjaśniać. Dawid zdaje sobie sprawę, że został oszukany, że Syba mu przedstawił nie taką stronę, nie taką prawdę, jaką ona była. Więc mówi, nie ma co tutaj dłużej dyskutować, po co już mówić jeszcze o tych sprawach. Rozstrzygnąłem tak, ty i Syba podzielicie się posiadłością. No ta decyzja Dawida tutaj pozostawia wiele do życzenia. Tak jak mówię, te cienie nie są idealne. Niektórzy komentatorzy uważają, że w tym jest jakby powrót do starego porządku, że jakby mówi, podzielicie się w tym sensie, że Syba będzie, tak jak wcześniej było ustalone, że Syba wraz ze swoimi sługami i synami ma jego rolę obrabiać, ma tamtego i będzie z tego miał jakieś zapłatę, a Mefiboszet jest właścicielem tego wszystkiego. Niektórzy tak to upatrują. Może tak, może jest to słuszne, nie wiem. W takim prostym czytaniu wygląda na to, że tutaj mówi, no dobra, no to teraz wiecie, już Syba, pamiętacie, wcześniej czytaliśmy, że Syba też tam przyszedł, tak, że już tam przeprawiał króla, już tam Syba też się kręcił wokół króla, więc teraz Dawid był troszkę w niezręcznej sytuacji. Co tu zrobić? Syba wtedy mu dał, wiecie, zaopatrzenie, wsparł go. Teraz przyszedł z całym domem, żeby go przeprawić, żeby coś dobrego dla króla zrobić. Ale tutaj się okazuje, że ten Syba to ma takie ukryte motywy. Ale jest to też szczególny dzień powrotu króla, więc on chce wszystkim okazać łaskę. No i tak decyduje, jak decyduje. Nie waży się tego sądzić. Natomiast wiem i jestem pewny na podstawie Pisma, że kiedy Pan Jezus przyjdzie, to nie będzie tam żadnej takiej, wiecie, ludzkiej polityki. To nie będzie takiego jakiegoś tam wyroku, który pozostawi jakieś wątpliwości. Tylko wiem, że ono da każdemu według jego uczynków. Że tam będzie sąd sprawiedliwy i tam te rzeczy będą w taki sposób rozwiązane, że nie będzie jakichś ludzi, którzy mogliby dyskutować o sprawiedliwości Boga. My tutaj możemy się zastanawiać nad sprawiedliwością Dawida w tej materii, ale kiedy nasz Pan wyda sąd, to będzie to sąd sprawiedliwy. Ale zobaczcie, jak Mefiboszet na to nawet reaguje. Wtedy Mefiboszet odpowiedział królowi, niechby i wszystko zabrał, skoro tylko mój Pan, król, szczęśliwie powraca do swojego domu. To jest serce, bracia, które chce mieć co ze mną się stanie, co z moim życiem, czy w zdrowiu, czy w chorobie, czy w biedzie, czy w dostatku, żeby tylko mój Pan, Król wrócił, żeby tylko Jezus był moim życiem, żeby tylko On panował. Jeśli to będzie, to te wszystkie inne rzeczy oby nie były dla mnie tak ważne, że wiecie, będę się układał z Bogiem. Boże, ja będę Ci służył, jeśli Ty to, jeśli Ty tamto, jeśli Ty mi w tej sprawie pomożesz, jeśli w tamtej. Oby tego nie było. Oby moją radością było Jego wywyższenie, Jego chwała, Jego królestwo, Jego panowanie. Obyśmy mieli tą postawę, którą też widzę w sercu Jana Chrzciciela, który nie przejmował się tym, że coraz miał mniej uczniów, a Jezus miał coraz więcej. Ale on się cieszył, radował. Mówi, ja muszę stawać się niższy, a on musi stawać się większy, wyższy. To jest postawa człowieka, który jest... rozumie wielkość tego króla, rozumie wspaniałość tego króla i rozumie to, że to, kim ja jestem, to, co ja mam, to jego łaska, to tylko dzieło jego łaski. Jemu wszystko zawdzięczam i cieszę się ze wszystkiego, co on mi da i ze wszystkiego, czego mnie pozbawi. Oby tylko mój Pan Król wrócił. Oby tylko mój Pan był na swoim tronie. To jest serce, bracia, które oby było w nas. Obyśmy mieli takie patrzenie na naszego Pana Króla. I ostatnia postać. Barzilaja. Pamiętacie Barzilaja? Jeśli czytaliście wcześniejsze rozdziały, to wiecie, że Barzilaj był starym człowiekiem. Około 80 lat miał. Dalej o tym tu jest mowa. Był człowiekiem wielce majętnym, bogatym człowiekiem. I kiedy Dawid tam był na tej pustyni judzkiej, ze swoim wojskiem, Barzilaj przyjechał i podzielił się z nim swoją obfitością. Przywiózł mu tam różnych smakołyków. Z tego wszystkiego, co miał, podzielił się z Dawidem. I teraz Barzilaj przychodzi przywitać Dawida. Barzilaj zaś Gileadczyk przyszedł z Rogelim i pociągnął z królem nad Jordan, aby go przeprawić przez Jordan. Ten Barzilaj był bardzo stary, liczył bowiem 80 lat. I on to zaopatrywał w żywność króla podczas jego pobytu w Machanaim, gdyż był człowiekiem bardzo zamożnym. Rzekł wtedy król do Barzilaja, pójdź teraz ty ze mną, a ja będę cię utrzymywał u siebie w Jeruzalemie. Barzilaj, będąc bogatym człowiekiem, nie był skąpym człowiekiem, nie był chciwym człowiekiem, nie był samolubnym człowiekiem, ale kochał swojego króla i wiedział, że służba królowi to nie tylko korzyści, jakie płyną z bycia na służbie u króla, ale wiedział, że służba królowi to też poświęcenie dla króla. To też danie mu z tego, co od niego otrzymaliśmy. Barzilaj rozumiał, że jeżeli on jest królem i jest w potrzebie, to moim obowiązkiem jako jego poddanego jest wyjść naprzeciw jego potrzeby. Przenosząc to na grunt nowego przymierza, Pan Jezus mówi, byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Czy wiecie, że Jezus dzisiaj jest głodny? Że Jezus jest nagi, że Jezus jest przychodniem. Jeśli jesteś na Jego służbie, to przejdziesz obojętnie wobec Jego głodu, przejdziesz obojętnie wobec Jego nagości, zostawisz Go na podwórzu, nie przyjmiesz Go do swojego domu. Gdzież myśmy widzieli Jezusa? Głodnego czy bezdomnego? Gdzie? O, jest Jezus. Jezus jest dzisiaj głodny. Jezus jest dzisiaj bez domu. Możesz powiedzieć, że nie jesteś tak bogaty jak Barzilaj, że może nie masz wielkiego domu, nie masz wiele pieniędzy. Bóg wie, ile masz. Bóg wie, ile ja mam. Ile jest na twoim koncie, ile jest na moim koncie. Bóg to wie. Jeśli tylko mówisz, że On jest twoim królem, ale całe twoje konto jest dla ciebie. Jeśli mówisz, że On jest królem, ale kiedy On jest głodny, nie nakarmisz Go. Kiedy jest nagi, nie przyodziejesz Go. To nie jest twoim królem. Możesz mówić sobie, że jest twoim królem. Możesz śpiewać w pięknych pieśniach, że jest twoim królem. To, czy On jest twoim królem, to to, jak traktujesz najmniejszego z tych, którzy są Jego. Jak traktujesz bliźniego. To mówi o tym, czy Jezus jest twoim królem. Czy wspierasz twojego króla, który jest obok ciebie, w twoim bliźnim, w potrzebie? Czy masz takie serce jak Barzilaj, który widząc potrzebę swojego króla podzielił się swoim majątkiem? Może nie możesz tak bardzo wesprzeć króla, może nie jesteś w stanie mu zapewnić tego, co chciałbyś może zapewnić, ale czy w tej mierze, w jakiej możesz, coś robisz? Wiecie, możemy się tłumaczyć, że nie możemy tego czy tamtego. Pytanie jest, co możemy? Bóg nie oczekuje od nas więcej niż możemy. Paweł, kiedy pisze do Koryntian o zbiórce na ubogich, mówi, nie chodzi o to, żebyście teraz wy mieli niedostatek, a oni na obfitość, ale żeby była równość. Chodzi o to, żebyście wy dali tyle, ile możecie dać. Nie mówi, nie oczekuję od was, że dacie więcej niż możecie. Według możności mówi, tak? O to chodzi. Według możności. Według tyle, ile Pan Bóg tobie dał. Czy ty jesteś gotów tym wesprzeć dzisiaj twojego króla? I tutaj oczywiście to się nie ogranicza tylko do jakichś pieniędzy, do jakiejś pomocy materialnej. To jest w każdej mierze, tak? Masz kogoś, kto płacze. Czy jesteś gotów usiąść i posłuchać go? I współczuć mu, i płakać z nim, i modlić się z nim. Czy jest ktoś, kto jest stary i samotny? Czy jesteś gotów zrezygnować z swojego klikania w internecie i pojechać i pobyć z nim? I odwiedzić? I wysłuchać, i pomodlić się? To są różne aspekty, w których dzisiaj możemy okazać naszemu królowi naszą służalczość, nasze poddanie. Jeśli jesteśmy na to gotowi, to Pan Jezus do takich ludzi mówi, wielka jest wasza zapłata w niebie. Macie skarb, którego żaden złodziej wam nie ukradnie, którego żaden mól nie strawi, którego rdza się nie dobierze. Choćbyś najmniejszą rzecz zrobił. Pan Jezus mówił, choćbyś dał kubek zimnej wody, tak? To nie będzie zapomniane. Wasz trud, czytamy, nie jest daremny w Panu. Bóg nie będzie dłużnikiem żadnego człowieka, ale Bóg każdy dobry czyn wynagrodzi. Dawid tutaj mówi do Barzilaja, chodź. Mówi, chodź. Chodź do mojego domu. Będziesz zasiadał przy moim stole. Będę cię utrzymywał u siebie w Jeruzalemie. Dawid nie będzie dłużnikiem Barzilaja. Ten człowiek, który mu okazał tyle serca, tyle miłości, tyle zaopatrzenia, Dawid nie będzie jego dłużnikiem, ale chce mu to wszystko hojnie wynagrodzić. I na tym się zatrzymam. Barzilaj, tutaj jak przeczytacie dalej, już nie jest tym zainteresowany. On ma tam swojego sługę, najprawdopodobniej to jest jego syn, który mówi, niech on idzie, niech on z tego korzysta. Ja jestem za stary już, ja tam wolę już u siebie w domu siedzieć, tam mnie tam nie bawi pałacowa muzyka, ani jedzenie, to już nie dla mnie. Ale mówię, zatrzymam się już na tym miejscu, bo tu jest ta idea, tak? Oddania, bracie, tego, co ty dzisiaj dajesz dla niego. To nie jest tak, że my zasługujemy sobie na cokolwiek i sobie coś kupujemy, ale to jest tak, że my, którzy otrzymaliśmy tą wielką łaskę, którzy zdajemy sobie sprawę, że nic nie mamy oprócz tego, co otrzymaliśmy. Wszystko, co mamy, jest Jego darem, darem Jego łaski, na który nie zasłużyliśmy. Jakże my możemy pozostać ludźmi egoistycznymi, skupionymi na sobie, na naszych potrzebach? Jakże nie mamy dzisiaj wstępować w Jego ślady, który wydał samego siebie za nas, który wszystko poświęcił, by nas ratować. Jeśli my nazywamy się Jego uczniami, jeśli my nazywamy Go naszym Panem, naszym Królem, to Słowo Boże mówi, to wstępujmy w Jego ślady. to bądźmy na tym świecie taki, jaki on był. Poświęćmy siebie dla innych. Poświęćmy się dla Królestwa Bożego. A nasza zapłata jest wielka. I nie ma nic złego w zwróceniu naszych oczu na zapłatę. Mojżesz, zwrócił swoje oczy na zapłatę. Było mu to cenniejsze niż skarby Egiptu. I my musimy mieć tą samą postawę. Nowe Przymierze nam to mówi, tak? Że my mamy większą zapłatę, mamy coś większego niż tutaj w tym świecie możemy zdobyć. Coś cenniejszego niż nasze pieniądze, nasze samochody, nasze domy, nasze różne inne rzeczy, które gdzieś tam zdobywamy, posiadamy. To wszystko musimy w takiej otwartej ręce trzymać, bracia. Nie możemy tego ściskać dla siebie. Musimy to trzymać w otwartych rękach. I być gotowymi, jeśli trzeba, podzielić się tym. Być gotowymi wesprzeć słabszych. Być gotowymi usłużyć naszemu Panu, kiedy jest w potrzebie wokół nas. A zapłata nasza jest wielka u Pana. Nic nie przepadnie, nic nie zostanie zapomniane. Ludzie mogą nie zauważyć i lepiej, żeby nie zauważyli. Ale nasz Bóg zauważa. Wszystko, co robimy, choćby w ukryciu, On wszystko zauważa i wszystko sowicie nagrodzi. Jeszcze będziemy zdumieni nad Jego hojnością. Nasz Bóg jest hojnym Bogiem. To nie jest skąpy Bóg, który wiecie nam, jak my tam, co do grosza. Nie, nie, nie. On jest hojnym Bogiem. On mówi, miarą natłoczoną w zanadrze mu dadzą temu, który jest hojny. A? Bracia, rozumiemy, że mamy do czynienia z hojnym Bogiem, który ochotnego dawcę miłuje. Chcesz być umiłowanym Pana? Chcesz być dobrym sługą? Módlmy się, żeby Bóg wykorzeniał z naszych serc wszelki egoizm, wszelką chciwość, wszelką pazerność, żeby nas czynił hojnymi. Hojnymi w miłości, w poświęceniu dla innych, w dawaniu, dzieleniu się tym, czym Bóg nas łaskawie obdarzył. Boże, ratuj nas z naszej pazerności, z naszej chciwości. To jest jedna z najpotworniejszych ludzkich cech. Samolubstwo, egoizm, koncentracja na sobie. Chrystus to wszystko zademonstrował, kiedy wyparł się samego siebie i uniżył się, i to aż do śmierci krzyżowej. Jeśli w Chrystusie jest jakieś zmiłowanie, jeśli jest jakaś nadzieja, to jak Paweł pisze do Filipian, jeśli tam jest jakaś pociecha, tak, to patrzmy na Niego i bądźmy takiego usposobienia, jakie było w Jezusie Chrystusie. Tutaj jeszcze dużo można by mówić, ale wystarczy tych słów. Bracia, kochani, proszę was, jeszcze pomódlmy się. Wiem, że tu jeszcze dużo rzeczy mamy do rozmawiania i tak dalej, ale ja nie jestem w stanie przejść nad Bożym Słowem bez modlitwy nad tym Słowem. Także poświęćmy jeszcze czas na modlitwę, proszę was bardzo.